Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych, Ojcze. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze.
Duchu Święty, łagodności sama i huraganie, nieustępliwa mocy w miłości i cierpieniu, słodki gościu duszy, który objawiasz tajemnicę Boga nam maluczkim. Niech więc spadnie dziś deszcz błogosławieństw Twych na nas, którzy chcemy iść za Twoim światłem. chcemy medytować nad tajemnicą, pięknem kapłaństwa, tajemnicą, która się odkrywa przed nami, która służy nam, abyśmy mogli się z Tobą, Duchu Święty, spotkać. Abyśmy mogli także zrozumieć Twoje działanie podczas świętej Eucharystii, bo bez Ciebie nic się nie dzieje. Przez wyciągnięcie rąk kapłańskich tuż przed konsekracją wzywamy Ciebie, aby ten chleb i to wino stało się ciałem Jezusa, jak stało się ciałem w Maryi. To Ty sprawiasz, że wszystko ulega przeistoczeniu, przemienieniu, przebóstwieniu. To Ty jesteś konsekratorem. Łagodności i huraganie, nieustępliwa mocy, miłości i cierpieniu, powierzamy się Tobie, Duchu Święty. Więc kontynuujemy zadanie, które wyznaczył nam katechizm do medytacji. Dotyczy ono kapłaństwa, dotyczy ono związków kapłana z głoszeniem Słowem Bożym, z celebracją świętych sakramentów. Mówiliśmy o celebracji sakramentu pokuty, szafarz miłosierdzia i weszliśmy na teren i przestrzeń związku kapłana ze świętą Eucharystią. Prowadzi nas medytacja świętego Jana Pawła II, dar i tajemnica w 50. rocznicę śmierci, przepraszam, święceń jego kapłańskich, która to pozycja i to zwierzenie, by tak należało nawet odkreślić tą książkę, powstało w 1996 roku. Kapłan i Eucharystia. Zdumiewające jest to, że autor tego rozważania przytacza słowa Jezusa, które odnoszą się do wszystkich nas. Jakie to są słowa? Właśnie zdumiewające i zaraz one w nas wzbudzą zdziwienie. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że te wszystkie rzeczy objawiłeś niemądrym i roztropnym, ale objawiłeś je prostaczkom. Jan Paweł II wszystkich nas przed Bogiem ukazuje jako prostych ludzi. Cóż to są ci prostaczkowie? Są to ludzie, którzy są otwarci na Boga, na Jego działanie, na Jego słowo, na Jego tajemnice. Są otwarci na Jego wołanie, żeby być z Nim. I wszystkich nas ukazuje właśnie jako prostaczków, jako prostych ludzi, którzy mają serce otwarte, w przeciwieństwie do mądrych, którzy sycą się własną mądrością, którzy będą ogłaszać kategorie wielkości, ponieważ są roztropnymi i ufają sobie. Tymczasem to jest zadziwiające. Wysławiam Cię, Ojcze nieba i ziemi, odnosi się do każdego człowieka, ale także do każdego kapłana. To każdy kapłan stoi w szeregu, w centrum, w miejscu, gdzie gromadzą się prości ludzie, zwyczajni, szukający Boga. To jest teologia zadziwienia, zdumienia Jana Pawła II. Na ten temat on bardzo dużo mówił. Być człowiekiem zdumionym, być człowiekiem zdumienia wobec Boga. Wobec Boga, Jego potęgi, wielkości i chwały, Boga zstępującego do człowieka. Obraz miłosierdzia Bożego ukazuje nam właśnie Jezusa, Boga idącego w kierunku człowieka. Na tym obrazie Jezus nie stoi w pozycji jakiejś martwej, gdzie daje pewne znaki. On idzie. On znaki nosi z sobą, w sobie. Cóż to są za znaki? 5 ran, otwarte serce i płomienie Bożego miłosierdzia. Stoimy zdumieni wobec potęgi Boga, wielkości, który idzie do człowieka właśnie i tak się manifestuje. Jezus jest w drodze do nas i w nas musi zrodzić się zdumienie z tego spotkania, z przenikania, z zabierania nas ze sobą. Kiedy Bóg idzie do nas, tak to następuje to przenikanie. To zabiera nas ze sobą. To do nas, do wszystkich wierzących, do wszystkich ochrzczonych mówi: pójdź za mną. Myślę do każdego człowieka, bo każdy człowiek jest jego dziełem. On mówi: pójdź za mną. Jest to uniwersalne wezwanie i odnosi się do każdego chrześcijanina, a szczególnie do kapłana przez jego konsekrację. Więc wszyscy jesteśmy powołani do Chrystusa i do specjalnych zadań, do drogi, która jest przez Niego pomyślana, a kapłaństwo jest szczególnym wezwaniem do specjalnych zadań. Mówiliśmy już, że Chrystus powołuje kapłana, aby był do jego dyspozycji, ale także Chrystus daje się do dyspozycji kapłana, do dyspozycji jego serca, jego pragnień, umysłu i rąk, aż tak, do dyspozycji jego rąk. Drugie zdanie przytoczone przez pozycję dar i tajemnica dotyczy zdolności zrozumienia, kim jest Syn, kim jest Ojciec, ich zależności. Jest to też zdanie wyjęte z Ewangelii świętego Łukasza, które mówi, że nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. To On objawia, to Ojciec objawia Syna, to Syn objawia Ojca, to Duch ukazuje nam, kim jest Ojciec i Syn, kim jest tajemnica, w którą jesteśmy zanurzeni. Tajemnica poznawania, tajemnica objawiania Boga wyjaśnia się w Eucharystii. Czyli możemy poznać, powiedzieć tak, jak możemy poznać Ojca i Syna? Możemy Go poznać w tajemnicy Eucharystii. W tej tajemnicy wypełnia się nasze pragnienie poznania Boga. Tutaj otrzymujemy odpowiedź, kim jesteś, Boże? Kim jesteś Ty, który jesteś? I Jezus w tej tajemnicy, w tym zwołaniu na celebrację, mówi nam: chodźcie, a zobaczycie, kim jestem. To pierwsi uczniowie, którzy zobaczyli Jezusa, uczniowie jeszcze Jana, zobaczyli Jezusa, opisuje to Ewangelia świętego Jana, właśnie przyszli do Jezusa i pytają się: gdzie mieszkasz? To znaczy, gdzie wydarza się Twoje życie? Gdzie wypełnia się Twoje życie? Gdzie Ty jesteś w całym swoim życiu? A Jezus im odpowiedział bardzo prosto: chodźcie i zobaczycie. Chodźcie i zobaczycie. Przypomina nam się tutaj także patriarcha Abraham, do którego przyszedł Bóg i mówi mu, że zostaw to wszystko, tu Ur, całą rodzinę, swoją przyszłość, plany na przyszłość, chodź i wyjdź ze swojej ziemi. Będzie szedł do ziemi, którą jeszcze nie znał, ale w tej wędrówce do ziemi, którą jeszcze nie znał, która zostaje później określona jako ziemia obiecana, w tej wędrówce będzie dzień po dniu, rok po roku poznawał Boga. W drodze będzie mu wyjaśniał właśnie Bóg tajemnice swoje, będzie go związywał ze sobą, łączył, wprowadzał w pewien rodzaj komunii ze sobą, tak jak to było, kiedy Jezus spotyka dwóch idących do Emaus, zniechęconych, załamanych, że wszystko się już skończyło, a Jezus im mówi: nie, chodźcie ze mną, ja dołączę się do was, ja już idę z wami. Oni go zaprosili i zobaczyli, że dopiero się wszystko zaczyna. Eucharystia jest więc opowiadaniem tajemnicy Boga, opowiadaniem tego, co się już wydarzyło w związku ze śmiercią Jezusa Chrystusa i z Jego zmartwychwstaniem, ale też jest opisywaniem tego, co jest i co się wydarza. Chodźcie i zobaczycie, co im ukaże. Ukaże im wiele rzeczy, ale ukaże im tabor, swoją chwałę i wielkość, o której wspomnieliśmy, potęgę i moc, ale ukaże im też górę Kalwarię, siebie ukrzyżowanego, ukaże im otwarty swój bok. We mszy świętej Jezus, Syn Boga samego, ofiaruje się za nas przez przelanie krwi, umierające ciało, które oddaje nam i oddaje Ojcu. Siostra Faustyna wielokrotnie widziała właśnie takiego Jezusa, umęczonego, ofiarującego się podczas świętej Eucharystii, ubiczowanego, z którego ściekają nie krople, ale strumienie krwi. To wszystko dla nas. Eucharystia to wszystko dla nas, mówi Jezus, i z wysokości krzyża, i z mądrości, wielkości ołtarza, który jest stołem ofiarnym. Czy może to dokonywać się bez nas, bez zainteresowanych, czyli bez nas? Dla których to wszystko czyni? Dla których powtarzana jest cała droga krzyżowa? Śmierć Jezusa Chrystusa nie może się to dokonać bez nas. Nie może się to dokonać bez posługi kapłańskiej. Jak wielkie jest to wydarzenie, jak wielka jest ta posługa, w której Jezus oddaje swoje ciało i krew, Ojcu oddaje swoje ciało i krew nam, składa siebie w ofierze za całą ludzkość. Tak, za każdego z nas. Opowiada nam to Ewangelia, opowiada nam to święty Paweł, który ukazuje Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Opowiada nam to przez 2000 Kościół Święty, mistycy. Jak wielkie jest to wydarzenie Eucharystii, ofiarowanie ciała i krwi Jezusa, uobecnienie Go męki. Święty Jan Wianej mówi, że gdybyśmy zrozumieli świętą Eucharystię, umarlibyśmy z przerażenia. To jest ta niesłychana tajemnica. W XVIII wieku powstała pieśń, może rzadziej śpiewana, a do której powinniśmy wracać w medytacjach naszych eucharystycznych. U drzwi Twoich stoję, Panie, tak czekam na Twe zmiłowanie, które płynie z Twojej męki, z Twojej śmierci. Któryś pod osłoną chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostyi jest Bóg żywy, choć prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie z nieba stawa w tym momencie. Zadziwienie niesłychane, jak wielki cud Bóg uczynił, gdy chleb w ciało swe przemienił i nam pożywać go zostawił, ażeby nas przez to zbawił. Adoracja, święty, mocny, nieśmiertelny, w majestacie swym niezmienny. Aniołowie się lękają, gdy na jego twarz patrzają. Odniesienie do niebieskiej liturgii, bo nie sprawujemy świętej Eucharystii sami, kapłan sam nie, z całą wspólnotą świętych i aniołów. I od samego początku to zaznaczamy, kiedy wyznajemy nasze małości i grzechy, kiedy prosimy aniołów i świętych, by orędowali za nami, by nam Bóg przebaczył, prosimy Maryję, tę, która dała ciało Jezusowi Chrystusowi. Prosimy o wstawiennictwo już od samego początku, a gdy przyjdzie wielka pieśń uwielbienia Boga i Ojca, to kończymy nią właśnie śpiewem świętych aniołów. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Aniołowie się lękają, gdy na Jego twarz patrzają. Niebo, ziemia ani morze pojąć tego, co Bóg jest, nie może. Żaden z wojska anielskiego nie dostąpi nigdy tego, czego człowiek dostępuje, ciało i krew, gdy przyjmuje. Jam niegodzien, Panie, tego. Autor w sposób natchniony reflektuje nad tajemnicą Eucharystii, ale widzę go klęczącego i pochylonego przed tabernakulum, przyjęciu Komunii Świętej, który tak wyśpiewał swoją duszę. Chrystus oddaje Ojcu w świętej Eucharystii przez celebrację kapłana to, co otrzymał od Ojca, to, co od Ojca pochodzi. I nasza święta Eucharystia uczy nas, że trzeba, by człowiek oddawał Stwórcy cześć, cześć z wdzięcznością i uwielbieniem. Pamiętamy katechizm do pierwszej Komunii Świętej, jest pytanie tam, po co Bóg stworzył człowieka, na co Bóg stworzył człowieka, po co? I odpowiedź jest aby po to, aby go czcił i aby uwielbiał go i aby mu służył. Nie bójmy się tego słowa służyć, bo służymy, przez to zostaliśmy dopuszczeni do boskiego majestatu, że zostaliśmy dopuszczeni aż do takiej chwały, bo ta służba jest wielką komunią z tym, który nas powołał do tej służby. Jest zjednoczeniem, jest równocześnie, za chwilę powiemy, obdarowywaniem nas, kim? Nim samym niebem. Więc z wdzięcznością i uwielbieniem za wszystko bądźmy tymi, którzy celebrują świętą Eucharystię. I mamy tę świadomość, że człowiek nie może tracić poczucia długu wobec Boga. Długu wobec Boga, jak to zrozumieć? Współczesność przywłaszcza sobie świat, mówi, że wszystko do nas należy, to jest Twoje. Ktoś to kiedyś mówił tragicznie jako kusiciel w raju. To będzie Twoje. Współczesność, świat właśnie tak przywłaszcza sobie wszystko, co jest boskie i czyni człowieka kruchego, stworzonego, zależnego panem świata. Wczoraj zmarła siostra Stella Nazaretanka. Patrzę na jej zdjęcie w studiu. 39 lat. Kruchość. Kruchość uśmiechnięta, rozradowana na tym zdjęciu. Siostro Stello, opowiadasz już przez fakt swojej śmierci, ale zatrzymany obraz, kim jest człowiek, po co żyje, dokąd idzie. Świat mu nic dać nie może i drugi człowiek nie może mu zapewnić nic od siebie. To tylko Bóg nas może obdarowywać. To wszystko spływa z świętego ołtarza, z celebracji prowadzonej przez tego, który został powołany i wezwany, jakim jest kapłan i jego służba. Tak, to on właśnie, kapłan, nas umacnia. To on opowiada, że życie nie jest rozpaczą, że życie nasze jest zanurzeniem się w Boga, że Bóg nas zanurza w siebie. Tak, Bóg umarł, Jezus umarł, ale zmartwychwstał i staje przed nami. Eucharystia sprawowana przez kapłana z powołanymi do poznania Boga, który przez poszarpane ciało i krew prowadzi do zrozumienia, kim on jest sam i jak daleko daje się człowiekowi. Eucharystia sprawowana przez kapłana jest dla nas takim cudem i takim darem. Twój Bóg, kochający Stwórca, daje, ofiarowuje siebie. Nie jest zdolny niczego zabrać, nie jest zdolny do niczego takiego, żeby wziąć od nas, mieć dla siebie. Zupełnie to jest obce Bogu. On jest krwawiącą miłością. A miłość nigdy nie zabiera, nigdy nie zachowuje dla siebie. Miłość ciągle rozdaje. Miłość żyje wtedy, jeśli rozdaje. Kiedy jest dla. Od samego początku poznajemy Boga, który jest dla nas. Bóg daje ci siebie. Przypomina się tutaj spotkanie Jezusa z Martą, kiedy przyszedł, aby wskrzesić Łazarza. Ale wskrzeszenie Łazarza jest równie tak ważne jak rozmowa z Martą, która wybiegła na spotkanie z Jezusem i on jej mówi o życiu, mówi o życiu wiecznym, mówi, że jest życiem i zmartwychwstaniem, dającym życie. Będziemy widzieć, że daje to w Eucharystii z taką mocą. Powiedział do niej, kiedy wypowiedział to, co było w jego sercu, a trzeba było przed cudem wskrzeszenia powiedzieć do tej, która rozumiała go znakomicie, ponieważ od dawna byli przyjaciółmi, przyjmowała go w swoim domu, słuchała go wielokrotnie, żyła dla niego, dała mu do dyspozycji swój własny dom. On jej powiedział: "Credis hoc?" Czy wierzysz w to? A ona mówi: tak Panie, ja wierzę. To Jezus taki jak chleb, taki jak kawałek chleba, taki, który jakby zostawia na boku swoje bóstwo, chociaż nigdy tego nie czyni, żeby nas nie przerazić swoją wielkością, majestatem, to właśnie On. On nam mówi, byśmy uwierzyli w Niego, byśmy Go przyjęli. Kapłaństwo od samych korzeni jest związane z osobą Jezusa. Wszystko w tej tajemnicy, w celebracji, w ofierze dzieje się, jak teologia mówi, in persona Christi, w osobie Jezusa Chrystusa. To On celebruje, to On rozdaje siebie, to On chrzci, to On rozgrzesza, to On posyła swojego Ducha, to On wybiera tych, których chce. To jest cała właściwie definicja powołania kapłańskiego. On wybiera tych, których chce. Do służby, jak On stał się sługą naszym, do służby człowiekowi we wspólnocie. Wybiera, by Mu towarzyszyli. Kapłan to towarzysz Jezusa. Wybiera, by mógł tych, których wybrał, wysyłać na głoszenie nauki, na głoszenie Ewangelii, by wypędzali złe duchy, by udzielali błogosławieństwa. To znaczy, aby dzielili z Nim życie, by byli z Nim w komunii. Tak daleko, że powie: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A zatem to, co czyni kapłan, nie może czynić własnych sił, ale mocą Jezusa Chrystusa. Począwszy od błogosławieństwa, poprzez głoszenie słowa, po celebrację, po rozmowy duchowe, poprzez dawanie siebie wspólnocie. Służba ta, w której oddajemy się całkowicie innym, to znaczy kapłani, to dawanie czegoś, co nie pochodzi od kapłana, nie pochodzi ode mnie, ale jest własnością i darem Boga, darem ofiarującym się, darem rozdającym się i należy do służby kapłańskiej, do sakramentu kapłaństwa. Tak medytuje autor pięknych stron pod tytułem Dar i tajemnica, a jest nim święty Jan Paweł II.